Witajcie kochani bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu, piątym już z drugim, przepraszam, z trzecim sezonem serialu The Mandalorian. Tak więc kolejne cotygodniowe omówienie z mojej strony i standardowo oczywiście na samym początku przypominam, że jest to w pełni spoilerowe, tak więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście, nie chcecie sobie psuć zabawy, to przerwijcie, obejrzyjcie i wróćcie dopiero. I dzisiejszy materiał, zastanawiałem się dosyć długo, jak go omówić, jak do niego podejść, więc chcę podzielić go na dwie główne części. W pewien sposób omówienie tego odcinka z jego zaletami, bo generalnie rzecz ujmując są w tym odcinku jak najbardziej zalety, jak i również w drugiej części ponowne skupienie się na tym, jaki tak naprawdę jakościowy jest Mandalorianin i no trochę naśmianie się, pośmianie się, czy też powiedzmy wypunktowanie bzdurniejszych nieco rzeczy, które również w dzisiejszym odcinku się pojawiły. Ale zacznijmy od tej pozytywnej nuty, bo wbrew pozorom ten dzisiejszy odcinek jest naprawdę solidny, jak na Mandalorianina, jak na serial, jaki ma, planuje on być, jakim chce być tak naprawdę, dostajemy odcinek, który jest zaskakująco przyjemny, bo z jednej strony mamy oczywiście akcję, która całkiem nieźle wygląda, mamy również jakiś rozwój postaci, czy też kontynuowanie rozwoju w postaci, jak i również mamy ruszenie fabuły, czy też powiedzmy podążanie do przodu fabuły, jak i również pewnego rodzaju rozbudowę świata. No bo oczywiście powracamy na planetę Navarro, która spotyka się z konsekwencjami pierwszego odcinka, czyli piraci przyjeżdżają z kapitanem Rzeżuchą, ze swoim naprawdę świetnym statkiem. Jakby nie mogę przestać się zachwycać nad designem tego statku i nad nawet tymi myśliwcami. Naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba. No i zaczynają oni terroryzować Navarro, no i oczywiście Griff Karga wysyła zgłoszenie do pilota, powiedzmy do tego łysego pilota z poprzednich sezonów z Nowej Republiki, który sobie stacjonuje na jakiejś bazie Nowej Republiki i powiem wam szczerze mówiąc, wzięcie designu, czy powiedzmy stylu starej bazy lotniczej amerykańskiej na Pacyfiku z okresu powiedzmy II wojny światowej było strzałem w dziesiątkę. No naprawdę rewelacyjnie ta baza wygląda, super się prezentuje i jest git i jest jak najbardziej. No i oczywiście tam on dostaje tą sobie wiadomość i postanawia coś z tym zrobić. Swoją drogą mamy tam pojawienie się Zeba. Tak, i serio, to jest Zeb z Rebelsów. Jest to potwierdzone w napisach. Co jest dla mnie trochę niefajne, bo o ile pokazanie Lasata i o dziwo pokazanie go w dobry sposób fizycznie, że ekipie przygotowującej ten serial udało się pokazać Lasata nieanimowanego, tylko żywego i on naprawdę spoko wygląda i naprawdę nieźle, to jest jak najbardziej na plus. Tylko czemu to jest Zeb? Jakby cały czas w moim headcanonie Zeb sobie z Kalusem siedzą u rodziny Zeba i żyją sobie szczęśliwie i absolutnie nie widzę potrzeby, żeby Zeb był pilotem, ale to jest taki mały off-top. Nasz pilocik, zdając sobie sprawę, że Nowa Republika za bardzo nie chce pomóc, leci sobie na Coruscant, żeby tam próbować oczywiście przepchnąć swoją petycję, żeby pomóc planecie Navarro. No i mamy tutaj taki powiedzmy standardowy segment, który ma nam pokazać, że Nowa Republika albo nie chce, albo nie potrafi zadziałać, żeby pomóc zwykłym biednym ludziom, jak i również pewnego rodzaju infiltrowanie jej szeregów, ponieważ pani oficer z trzeciego odcinka Imperialna tutaj pucuje się, pokazuje, że ona tak naprawdę wie, że Navarro nie dołączyło do Nowej Republiki i tak dalej, i tak dalej. No i z jednej strony rzeczywiście ma rację, no bo Navarro samo mówiło, że nie jest Nową Republiką, jest neutralne, no więc teraz za swoją neutralność płaci. No ale oczywiście dobry koleś mówi, że to tak nie powinno działać. No i kontaktuje się z Mandalorianami, których prosi o pomoc, czy też powiedzmy Din Djarina prosi o pomoc dla jego przyjaciela. No i Mando robią swoje zebranie. Mamy tutaj powiedzmy payoff z poprzedniego odcinka, czyli no Mando pomógł mi uratować mojego synka, tak więc polecieć na Navarro. No i mamy całą sekwencję naparzankową, która w pierwszej części, czyli powiedzmy w tym przygotowaniu, kiedy nasi Mando opracowują plan, lecą, wyskakują z nadprzestrzeni, jest zaskakująco dobrze zrobione. Wyskok z nadprzestrzeni naprawdę mi się podoba pod względem technicznym. Mamy plan, który jest całkiem przyjemny, czyli myśliwce odganiają powiedzmy kapitana Rzeżuchę, a desant mandaloriański robi rozpiernicz na ziemi. I mamy wbrew pozorom nawet jakieś próby taktyki, mamy zespół pierwszy, zespół drugi, gdzieś tam powiedzmy nas okrążyli, musimy pomóc i tak dalej. I to wygląda całkiem przyjemnie, to co wygląda sympatycznie. Z jednej strony Nie wiem jakim cudem, ale ten serial, przynajmniej w tym sezonie, nie pamiętam szczerze mówiąc dwóch poprzednich aż tak dokładnie, ale w tym sezonie praktycznie za każdym razem, kiedy mam jakąś nawalankę w powietrzu, myśliwce, jest naprawdę super. Bo znowu, Kapitan Rzeżucha, N1, nawet Bo-Katan, to wszystko ładnie wygląda. Na ziemi, moim zdaniem, jest trochę zmarnowany potencjał. Bo ja cały czas liczyłem i liczę na to, że kiedyś Mandalorianie zostaną nam pokazani jako ci elitarni wojownicy, a tak naprawdę teraz mam wrażenie, że ich główną zaletą jest po pierwsze to, że są cool, bo tak nam wszyscy mówią, oraz to, że mają tego co nieco bezkaru, który potrafi ich bronić. Bo strasznie mi było szkoda, że kiedy oni przechodzili przez to miasto, już pomijam, że nie wiem, nie komunikowali się, nie pomagali sobie nawzajem i tak dalej, ich największą zaletą jest to, że nagle Wisla wyskakuje z jetpackiem i z obrotówą, albo powiedzmy pani Kowal jakimś cudem przemyka się i robi, powiedzmy, John Wickowy rozpiernicz w wieży. Trochę mi szkoda tego, że skoro mamy Mando, skoro mamy miasto, które, wiecie, ma poziomy, ma balkony, dachy i tak dalej, to oni na przykład nie korzystają z tych jetpacków, żeby, nie wiem, okrążyć kogoś, ostrzelać kogoś. No, trochę szkoda mi tego zmarnowanego potencjału akcyjniakowatego wykorzystania tych Mandalorian, ale jak najbardziej nie jest to w porządku. Pod koniec przybywają mieszkańcy, no i zostajemy pewnego rodzaju happy end i rozwój Mandalorian, którzy w pewien sposób zaczynają wychodzić z piwnic, jeżeli można tak powiedzieć, i próbują otworzyć się na ludzi, co jest jak najbardziej przyjemne, bo jakby ta sekta, która próbuje żyć z innymi ludźmi, nie tyle w jakichś sojuszach, bo nie oszukujmy się, do sojuszu jest jeszcze bardzo, bardzo daleko, ale po sąsiedzku z innymi ludźmi jest jak najbardziej w porządku, dostają swój kawałek ziemi, gdzie teoretycznie mogą się odbudowywać. No i mamy na samym prawie końcu rozwinięcie wątku Bo-Katan. Bo-Katan, która już przez ostatnie odcinki przechodzi tą swoją wewnętrzną, mentalną przemianę, która dogaduje się z panią Kowal, która jej wierzy o tego mitozaura i która jest święcie przekonana, że Bo-Katan ma być Mesjaszem Mandalorian, tą, która chodzi po dwóch ścieżkach, z tego jak jest to nazwane. I to jest całkiem okej, w porządku, a całkowicie zsyła naszego Dina Djarina na drugi plan i znowu Din jest tak naprawdę tylko takim przejściówką między wątkami w tym serialu, co no trochę mi przeszkadza, ale z drugiej strony już tak jest i to dobra, niech będzie w porządku. Bo-Katan leci, żeby zjednoczyć mieszkańców Mandalorii, żeby zebrać z powrotem klany i żeby zasiedlić z powrotem Mandalorię. Znaczy się, tak zakładam. Więc mamy tutaj jak najbardziej rozwój Bo-Katan jako głównej bohaterki tak naprawdę tego sezonu. Natomiast na samym końcu mamy drobnego rodzaju fragment, który pokazuje nam, że ostatecznie mamy potwierdzenie, że Moff Gideon został porwany, czy też powiedzmy odbity z rąk Nowej Republiki. Nie wiem w sumie ile czasu zajęło między drugim a trzecim sezonem, że dopiero teraz zlokalizowano jego statek. Dobra, nieważne, mniejsza z tym. No i wskazuje nam na to, że ktoś z bezkarem go oswobodził, co oczywiście bardzo mocno wskazuje nam, że chodzi o Mandalorian. Z drugiej jednak strony jedyny bezkar chyba jaki kojarzy to w drugim sezonie, kiedy ta szefowa miasteczka z Asoką miała włócznię z bezkarą, ale potem ta włócznia trafiła chyba w ręce Mando, więc generalnie rzecz ujmując, no jest tu jakieś budowanie większej intrygi. Tak więc generalnie, jak mówiłem, sporo się dzieje, ale też mamy jakąś rozbudowę tego świata, mamy rozbudowę tego uniwersum. To wszystko generalnie rzecz ujmując, mam poczucie, że rzeczywiście przynajmniej na papierze jest to odcinek serialu, który w jakiś sposób popędza nam fabułę do przodu i jest mimo wszystko przyjemny. Tak jak mówiłem, naparzanka w mieście jest okej, naparzanka w samolotów jest lepsza i naprawdę daje radochę. Jakieś ukazanie tego świata, podbudowa tej Nowej Republiki, baza Nowej Republiki na Pacyfiku, to jak najbardziej sprawia, że ten odcinek jest całkiem przyjemny. Z drugiej jednak strony, ja wiem, że to już może jest trochę nudne, ale nadal nie jestem w stanie przełknąć i pogodzić się z tym, że tak naprawdę Mandalorianin rozgościł się w kategorii seriali klasy B. Jeżeli tak to mogę nazwać, jeżeli mogę użyć takiego określenia. Generalnie rzecz mówiąc, Mandalorianin dla mnie przypomina bardzo często, bardzo mocno takie Arrowverse, tylko z dużo większym budżetem i w świecie Gwiezdnych Wojen. No bo po raz kolejny mamy serial, odcinek dokładnie rzecz mówiąc, który jest całkiem przyjemny, którego założenia fabularne, podstawowe nie są nawet złe. Jak najbardziej okej, mogą być, ale znów to wykonanie, to nieszczęsne wykonanie, które momentami jest śmieszne, tragiczne, no bo jak mam inaczej zareagować w momencie, kiedy nasz szef, nasz dobry ziomek z Nowej Republiki musi lecieć aż na Coruscant do stolicy, żeby pogadać w cztery oczy z dowódcą. Nie macie jakiegoś regionalnego dowództwa, jakiejś regionalnej floty? Przecież tam są inne myśliwce, no ktoś nimi dowodzi, w jakiś sposób musi być. No przecież jeżeli coś, nie wiem, powiedzmy policyjnego wydarzy się na Dolnym Śląsku, to policjanci z Dolnego Śląska nie jadą do Warszawy, do centrali, żeby dogadać się, ej, co mamy właściwie z tym zrobić. Dalszy jakby ciąg różnego rodzaju głupotek, uproszczeń fabularnych, typu nie mamy żadnych statków. Mandalorianie mówią, że nie mają żadnych statków, mają tylko tą N1 i mają ten statek Bo-Katan. To jakim cudem przelecieliście na tą planetę? Jakim cudem przetransportowaliście kuźnię i swoje dzieciaki i to wszystko razem tam, na tą planetę? Jakby naprawdę to jest niesamowite. Chociaż moim absolutnym szczytem nawet już chyba nie prostego pisania, nawet nie leniwego, tylko głupiego, jest to, jak nasz łysy, powiedzmy, pilot zlokalizował Mandalorianina. Ponieważ Mando ma droida, z którym tamten ziomek służył na wojnie. Więc tak, w czasie wojny z Imperium koleś zna albo służy z robotem R5. Spoko, nie ma problemu, zdarzało się wielu. Potem ten droid jakimś sposobem ląduje kilkanaście lat później, czy tam kilka lat później na Tatooine. Dobra, okej, okay, no nie ma problemu. Mando go kupuje, dobra, to no, było to durne w drugim odcinku, ale spoko. Ale skąd ten pilot wie, że ten droid, z którym kiedyś służył, jest własnością, czy też jest przy Mando? To jest... Nie wiem, może ja coś pominęłem, może ja czegoś nie dopatrzyłem, może ja coś nie pamiętam. Naprawdę, jeżeli tak jest, to bardzo was serdecznie proszę, napiszcie mi w komentarzu, bo mam nadzieję, że jestem tylko po prostu głupi i nie dopatrzyłem tego, albo nie pamiętam tego. Bo jeżeli rzeczywiście na to nie ma wyjaśnienia, to jest po prostu leniwe pisanie. Również dialogi, generalnie rzecz ujmując, w tym odcinku po raz kolejny są momentami, no może nie połowujące do pomsty do nieba, ale są takie sztuczne. Nawet jak mamy tą przemowę przy ognisku, ona jest jakaś taka kiepsko napisana po prostu, takie czujemy sztuczność tego wszystkiego, chociaż nie zawsze, ale moim tak ulubionym faworytem, jeżeli chodzi o dialogi, czy też powiedzmy znów po raz kolejny, jak mnie to irytuje, traktowanie widza jak debila. I jakby naprawdę, no ja rozumiem, gdyby to był serial dla małych dzieci, tak jak Young Jedi Adventures, to co z The High Republic zaczęło wychodzić, gdzie to bardzo dosłownie nam mówi to, co się dzieje na ekranie, no bo jest dla małych dzieci i okej, mogę to zrozumieć, ale jest to ostatnia scena, gdzie nasz, powiedzmy, ta sonda bada sobie tą lampę i to światełko tam, powiedzmy, sobie świeci i on mówi, czy to jest ślad Beskaru? No i dobra, no i oczywiście wiemy, że ten Beskar jest mandaloriański. Wiemy, że to już od 2,5 sezonów nam się mówi, że Beskar to równa się Mandalorianie. I zamiast to zostawić, zamiast zrobić cięcie i powiedzmy, czy rzeczywiście jacyś inni Mando porwali? No to nie, to musimy dorzucić linię dialogową. Ty, czy to oznacza, że Moff Gideon został porwany, czy wyswobodzony przez Mandalorian? Jakby... Ja wiem, że ktoś powie, że marudzę, że przewracam oczami, ale właśnie to jest problem. Jakby ten odcinek po raz kolejny pokazuje, że te drobne elementy, te takie malutkie drobinki piasku, które w pewien sposób same w sobie nie są może przeszkadzające, ale kiedy nazbieramy, nakumulujemy tego wszystkiego w całym tym odcinku, to po prostu niesamowicie boli. Najzwyczajniej w świecie boli, bo to też nie są trudne rzeczy do naprawienia. To naprawdę można byłoby albo wyciąć, albo zmienić, albo przerobić, albo na przykład, nie wiem dlaczego do tej pory, tam jest jedna scena pod sam koniec naszej naparzanki, mamy motyw, gdzie jakiś Mando jest na pokładzie myśliwca i ten myśliwiec uderza w ziemię i ten Mando odlatuje. Ja nie wiem, który to jest Mandalorian, nie wiem, czy to jest nasz Mando, czy to jest jakiś inny, nieważne, mniejsza z tym. Również, co mnie trochę rozwala, to, że po pierwsze, na samym początku, ja wiem, że to jest pierdoła, Griff Karga mówi, że przesuńmy cały dystrykt mieszkalny dalej. Jak ty chcesz przesunąć całe osiedle? Jakby ja wiem, że Navarro nie jest duże, ale to trochę brzmi śmiesznie, no ale nieważne. Z drugiej strony rozwala mnie fakt tego, że całe Navarro, bardzo mnie rozwala, jak Griff Karga staje na górze, na kamieniu i mówi, ludzie Navarro. I tych ludzi, czy tam obcych, nieważne, jest 30 sztuk. Jakby, kurde, chcesz stać się potentantem na jakimś, powiedzmy, Outer Rims handlowym i twoja osada ma 30 ludzi? No dobra, okej. Okay. Jakby mam wrażenie, że ten serial nie potrafi ukryć tego, że ma mało statystów albo ma mniej statystów. Nie wiem, mam wrażenie, że taki Andor o wiele lepiej to pokazywał i o wiele lepiej to ukazywał. Generalnie rzecz ujmując, jasne, to jest odcinek, który jest całkiem w porządku, ale znów jest tutaj tyle małych głupotek, większych lub mniejszych, które po prostu sprawiają, że no momentami albo się załamuje, tak jak akcja z R5, albo po prostu wzdycham, albo przewracam oczami, bo tak jak mówię, to nie są najczęściej błędy jakieś gigantyczne czy niemożliwe do naprawienia. Tylko to cały czas jest, jakby nie wiem, ten serial nie potrafił albo nie chciał wybić się z tej swojej kategorii, ej, jestem durny, ale może i fajny. I trochę mi to przeszkadza, bo naprawdę nie ma daleko, żeby przeskoczyć i spróbować być czymś lepszym, jeżeli chodzi o wykonanie. Tak więc, moi drodzy, podsumujmy. Nie jest źle, ale jest mandaloriańsko. Jakby jest to poziom The Mandalorian, coś, co nie bawi, pewnie niektórym z was się jak najbardziej podoba, więc okej, spoko. Rozumiem, przynajmniej w jakiś sposób fabuła idzie do przodu, przynajmniej w jakiś sposób zmierzamy w jakimś kierunku, więc jak najbardziej jest w porządku. Co mnie jednak bardziej zastanawia, to los kapitana Rzeżuchy, który zostaje zniszczony w tym odcinku. I teraz zastanawiam się, bo chodzą, nie wiem, czy to jest potwierdzone, czy to są plotki, załóżmy, że plotki, że kapitan Rzeżucha ma być jednym z głównych złych w serialu Skeleton Crew. Jeżeli on rzeczywiście ma być głównym złym w Skeleton Crew, no to raczej Skeleton Crew musi się dziać przed wydarzeniami z Mando, bo Rzeżucha już nie żyje. I to jest trochę szkoda, bo myślałem, bo jakby, no, gdzieś tam z tyłu głowy będę miał to, że on rzeczywiście już nie żyje i na przykład, nie wiem, nasi główni bohaterowie go nie pokonają, czy tam nie zabiją, no bo on musi zginąć w The Mandalorianinie. Albo głównym złym będzie ten nikto jeden, który uciekł. Jeżeli tak, to nie, wolę kapitana Rzeżuchę, który jest swoją drogą chyba, nie wiem, czy to już jest moje wrażenie, ale jak aktor mówił, to nie do końca to się zsynchronizowało z jego ustami. Trochę mi to wybijało z rytmu. Ale pomijając to, zobaczymy przy Skeleton Crew może jeszcze w tym roku, na pewno w tym roku chyba się ten serial pojawi. Tak więc, moi drodzy, piąty odcinek Mando jest okej, jakby spoko, jest bekowy, fajnie byłoby go oglądać z innymi znajomymi, żeby nabijać się z niektórych rzeczy, ale i tak, moim zdaniem, jest to chyba drugi najlepszy odcinek w tym sezonie po zdecydowanie najlepszym, czyli trzecim. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy, oczywiście zachęcam was do komentowania, dzielenia się swoimi wrażeniami, jak i również przypominam, że jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia wkrótce w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!